Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Dziś w programie będzie o problemie nadwagi i otyłości. W studiu gościmy ekspertów, których teraz będzie można posłuchać u nas, a w czwartek w Pałacu Branickich w Białymstoku będzie można także z nimi porozmawiać. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są profesor Lucyna Ostrowska, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Naukowiec jest też w zespole do spraw przeciwdziałania otyłości, utworzonym pod koniec ubiegłego roku przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego. Witam Panią.
Witam Panią, witam Państwa.
Izolda Hukałowicz, psychodietetyk, specjalistka zaburzeń odżywiania z pracowni Balansownia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz Izabela Przewłocka, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam Panią.
Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Naszych ekspertów będzie można spotkać w czwartek w Pałacu Branickich. Będzie wówczas druga akcja z cyklu Porozmawiajmy o profilaktyce. Wydarzenie organizuje Podlaski NFZ i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dlaczego stawiacie na takie spotkanie? Izabela Przewłocka.
Kiedy w październiku inaugurowaliśmy nasz projekt Porozmawiamy o profilaktyce POP, obiecywaliśmy, że będziemy zajmować się i pochylać się nad największymi wyzwaniami zdrowotnymi, nad największymi problemami, które dotyczą nas wszystkich. No i dotrzymujemy słowa. Tym razem bierzemy na warsztat bardzo, bardzo ważny temat, profilaktykę otyłości, ponieważ otyłość jest niestety pandemią naszych czasów. Będziemy troszkę straszyć konsekwencjami otyłości, ale generalnie chcemy zaszczepić, no to może tak górnolotnie zabrzmi, w naszym społeczeństwie.
Zwłaszcza, że w waszym przypadku to wydawanie o wiele mniej pieniędzy później na leczenie Polaków, dlatego że z chorobą otyłościową wiąże się wiele powikłań, wiele różnych groźnych chorób ona ze sobą niesie.
Dokładnie. Profilaktyka, znaczy ten nasz projekt POP, to jest przede wszystkim lansowanie mody na zdrowy styl życia. My powtarzamy jak mantrę, że profilaktyka jest kluczem do zdrowego życia, do szczęśliwego życia, do zdrowej przyszłości i czasami czujemy się trochę tak, jak ktoś, kto aluminiową łyżeczką drapie w marmurowej skale. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany nie nastąpią natychmiast już i radykalnie, ale jeżeli z tego spotkania, a stawiamy tym razem na młodzież, na edukatorów, którzy się w przyszłości zajmą przedmiotem edukacja zdrowotna, więc wierzymy i mamy taką misję, że jeżeli każdy z uczestników spotkania wyjdzie z tego naszego czwartkowego spotkania w Aula Magna z jednym postanowieniem prozdrowotnym, z jakąś zmianą, z wyzwaniem.
Ale jeszcze, nie na przyszłość, tylko od dziś, od teraz już wprowadzamy pewne zmiany w swoim życiu, w życiu naszych dzieci.
Zaszczepi to wśród swoich
bliskich. I to już będzie działać natychmiast.
My będziemy wtedy bardzo szczęśliwi i to wtedy ma sens.
Czwartek o 10:00, spotkanie otwarte.
Spotkanie otwarte, zapraszamy wszystkich.
A dlaczego warto przyjść? Bo będą wykłady o czym?
Przede wszystkim dlatego, że będą wspaniali eksperci, naprawdę pierwsza liga w każdej dziedzinie, którzy nie będą mówili o statystykach trudnym językiem, tylko po prostu dadzą przede wszystkim receptę, co, jak zmienić od zaraz. I właśnie będziemy promować zdrowe życie, wspaniałe życie. Będzie też trening aktywności fizycznej, będą fajne prezenty, będą zdrowe przekąski, które będziemy mogli kosztować, wziąć przepisy. Także naprawdę myślę, że to będzie wspaniały czas dla siebie, dla zdrowia, dla każdego.
O chorobie otyłościowej, z którą zmaga się aż 9 milionów Polaków, mówić w czwartek w Pałacu Branickich będą eksperci. Będzie głównie mówić właśnie przede wszystkim profesor Lucyna Ostrowska, która jest dziś też w Polskim Radiu Białystok.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Choroba otyłościowa i powodowane przez nią powikłania sprawi, że już niedługo, jak szacują eksperci, średnio będziemy żyć 4 lata krócej. Czy, pani profesor, mamy skuteczne sposoby w walce z tą chorobą?
Tak, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że w tej chwili mamy bardzo dobre narzędzia do leczenia choroby otyłościowej. Co prawda tu przed chwilą rozmawialiśmy o profilaktyce, a to zupełnie coś innego, bo można zastosować świetną profilaktykę, jeść samą zdrową, ekologiczną żywność i też chorować na otyłość, więc powiedzmy, że jest to choroba biologiczna, na którą może każdy zachorować i w każdej chwili. Profilaktyka oczywiście jest bardzo ważna, profilaktyka każdej choroby jest ważna, bo zapobiega chorobie. Niemniej jednak profilaktykę należy oddzielić od leczenia. Będę chciała powiedzieć Państwu, czym jest ta choroba, że ta choroba jest chorobą śmiertelną i z całą stanowczością chcę to podkreślić, ponieważ już wiemy, że poza powikłaniami, które generuje, które stają się główną przyczyną zgonu Polaków, czyli choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym również cukrzyca typu drugiego, to jeszcze dodatkowo choroba skraca sama z siebie życie średnio od 4 do 10 lat, a prognozy są okropne, bo cały świat prognozuje, że w roku 2035 przeciętny człowiek tego świata, bo nie tylko Polak, chorujący na otyłość, ale chorujący na otyłość, a nie mający nadmierną masę ciała, bo to co innego, skróci swoje życie o 10 lat. I tak naprawdę idziemy w złą stronę, ponieważ do tej pory medycyna pracowała nad wydłużeniem średniej długości życia dorosłego człowieka na Ziemi. Tak teraz ta choroba, ponieważ jest pandemią, powoduje skracanie, niejako osiągnięć medycyny, ponieważ wciąż za mało pracujemy i za mało leczymy, albo nieskutecznie leczymy chorobę otyłościową, albo wręcz nie przystępujemy do leczenia tej choroby. Bo śmiem twierdzić, że mimo to, że choroba od 1948 roku przez WHO jest uznana za chorobę, to jakby świat lekarski cały czas traktuje tą chorobę jako przezroczystą, ale też i system polski traktuje tą chorobę jako chorobę przezroczystą.
Niestety mamy ścieżki, my sami pacjenta. Polacy też często bagatelizujemy to, uważając, że wystarczy mniej jeść.
I więcej się ruszać i będzie dobrze.
I problem z głowy.
To nie jest tak. Wynika, że 80% z nas uznaje otyłość za defekt kosmetyczny.
To jest straszne.
Tak, więc jakby ta edukacja społeczeństwa to też profilaktyka i uważam, że profilaktyka nie polega tylko na tym, żeby wprowadzić zdrową żywność i zwiększyć lekcje WF-u, ale również na edukacji o świadomości prawidłowego snu, higienie snu, ponieważ deprywacja snu poniżej 5 godzin, kiedyś pijmy powyżej 8, to jest też silny obezytogen, który powoduje stres dla organizmu i wydzielanie kortyzolu, który sprzyja odkładaniu tkanki tłuszczowej, ale zapytała pani redaktor o leczenie. Tak, mamy w tej chwili opracowaną całą strategię leczenia choroby otyłościowej. Wydaliśmy to w postaci zaleceń klinicznych dla lekarzy i zespołów terapeutycznych jako Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości. No i może powiedzmy w skrócie, że to leczenie absolutnie polega na właściwej diagnostyce, którą musi przeprowadzić lekarz, czyli musi tą chorobę rozpoznać, zobaczyć z jakim typem, fenotypem otyłości mamy do czynienia, ponieważ mamy różne fenotypy. Jest to choroba wieloprzyczynowa, ale też o różnych twarzach i fenotypach. No i do tego dobrać właściwe leczenie, a te właściwe leczenie to terapia niefarmakologiczna i farmakologiczna. W zasadzie połączone obie są o wiele bardziej skuteczne. No i tutaj ta niefarmakologiczna to oczywiście praca nad modyfikacją zachowań żywieniowych, czyli tak zwana terapia żywieniowa medyczna, co nie znaczy cudowne diety, a wręcz przeciwnie. Indywidualnie dobrana aktywność fizyczna, praca z psychoterapeutą bądź z psychiatrą, jeśli będziemy za chwilę rozmawiali o uzależnieniach, które są przyczyną choroby otyłościowej. No i dodatkowo do tego jeszcze praca z lekarzem nad doborem właściwej farmakoterapii. Rzeczywiście to portfolio leków pomagających w leczeniu choroby otyłościowej bardzo szybko się zwiększa i bardzo się z tego cieszymy. Tylko powiedzmy wprost, w tej chwili osób leczonych prawidłowo, kompleksowo, czyli metodami niefarmakologicznymi i farmakoterapią, jest 1%, więc jest to po prostu na razie leczenie, powiedziałabym, takie markowane.
Pani profesor, czy ja dobrze dosłyszałam, bo powiedziała pani coś takiego, że choroba otyłościowa nie zawsze wiąże się z wielką masą ciała.
No nie, dlatego, że można mieć bardzo duże BMI i tu przepraszam, że publicznie, ale pokażę naszego sportowca, jakim jest Pudzianowski. No i tam nie ma mowy o chorobie otyłościowej, więc nie chodzi o masę ciała, tylko chodzi o nadmierne, niekontrolowane gromadzenie tkanki tłuszczowej i też w różnych fenotypach, obwodowe albo wisceralne, brzuszne albo ektopowe. Więc to jest, to dopiero ta choroba, tym się manifestuje, że mamy, musimy zbadać, gdzie jest ta tkanka tłuszczowa, jaka ona jest i ile jej jest.
Czy jest to choroba postępująca?
Absolutnie tak. Jest to choroba, która postępuje i która jak taka kula śniegowa zabiera coraz, albo lawina zabiera za sobą coraz większe powikłania. Wiemy na dzień dzisiejszy, że choroba otyłościowa rozwija ponad 200 powikłań, więc jako lekarz nie znam innej choroby, która by tyle powikłań generowała. Dodatkowo jeszcze im dłużej ona trwa, tym te powikłania, a zwłaszcza powikłania metaboliczne, niestety są praktycznie nieodwracalne, więc można je później, że tak powiem, wprowadzać w okres remisji. Takim powikłaniem jest na przykład cukrzyca typu drugiego i w tej chwili dobrze leczona choroba otyłościowa daje nam szansę na remisję cukrzycy, ale nie znaczy to, że ta osoba przy nawrocie choroby otyłościowej z powrotem nie będzie miała nawrotu cukrzycy. Więc no niestety im wcześniej, tym lepiej i skuteczniej, tym oczywiście korzystniej dla zdrowia.
Tylko jedno zdanie, które poraziło mnie, kiedy czytałam najnowszy raport NFZ otyłość i jej konsekwencje. Drodzy Państwo, w Polsce co półtorej godziny dokonuje się amputacja całkowita nogi spowodowana rozwiniętą cukrzycą typu drugiego, która, jak pani powiedziała, pani profesor, jest najczęściej konsekwencją choroby otyłościowej. Ja doznałam szoku.
No do tego wszystkiego dodajmy, no jak to wygląda w praktyce. Pacjent chorujący na otyłość bardzo często przychodząc do mnie, ustalając kolejną wizytę, mówi: w poniedziałek nie mogę, bo idę do kardiologa, we wtorek nie mogę, bo idę do diabetologa, w środę nie mogę, bo idę do endokrynologa, bo mam niedoczynność tarczycy i za chwilę mam zaplanowaną operację i konsultację ortopedyczną, bo muszę zrobić coś z biodrem, kolanem albo kręgosłupem odcinka.
No nie tak
LS.
Powinno wyglądać nasze życie. Dlaczego no, osoba dokładnie. Chora je dużo.
Dlaczego je dużo? To jest bardzo dobre pytanie, każda z innego powodu. Dlatego, że przyczyn choroby otyłościowej mamy bardzo dużo i to nieprawdą jest, że osoba chora na otyłość zawsze lubi to jedzenie i zawsze lubi słodkie, albo zawsze lubi tłuste, albo zawsze lubi słone. To jest nieprawda, ponieważ można mieć różne przyczyny, nawet przyczyny tkwiące w ośrodkach regulujących homeostazę energetyczną, czyli w ośrodku sytości głodu, albo w ośrodku nagrody, albo w tych trzech ośrodkach, a w tej chwili wiemy, że najprawdopodobniej jest jeszcze czwarty ośrodek idący przez układ GABAergiczny, więc tam można mieć w różnych ośrodkach dysregulację i to jest dysregulacja na poziomie dowozu zarówno składników odżywczych, jak i neuroprzekaźników. No i można mieć przyczynę zwiększonego jedzenia w zaburzeniu tak zwanym obwodowym. To zaburzenie obwodowe może wynikać z tego, że dana osoba ma nadmierne wydzielanie hormonu, który nazywa się grelina, on jest produkowany w żołądku. I tu muszę coś powiedzieć przy tej grelinie. To jest tak, że ta grelina jest hormonem, który po prostu cały czas bombarduje nam ośrodek głodu i ten ośrodek słyszy: idź i jedz, lodówka czeka. No, oczywiście robię to w ogromnym uproszczeniu. Ale moi pacjenci, u których skutecznie leczymy chorobę otyłościową poprzez podawanie farmakoterapii, która niejako łagodzi to bombardowanie ośrodka głodu, a pobudza ośrodek sytości, mówią wręcz przekornie, że wszystkie osoby, które im do tej pory mówiły, że trzeba mniej jeść, to one chciałyby, żeby ten hormon grelinę przeszczepić tej osobie i żeby zobaczyła, jak to jest, mówiąc: idź i mniej jedz. Więc no, do tego stopnia trzeba sobie wyobrazić siłę działania tego hormonu, który jest takim hormonem, który może utrudnić praktycznie wszystko. Koncentrację, efektywność pracy, ciągłe myślenie o tym, że jestem głodny, odczucie z ciała tego poczucia głodu w różny sposób, bóle głowy, taka jakby niezborność, jeśli chodzi o koncentrację, bo cały czas czegoś nam brakuje. To mogą być pobolewania brzuchu, to może być kruczenie, to może być osłabienie, to może być drżenie rąk, więc różne odczucie z ciała tego potwornego głodu może występować. I to wcale nie jest już na granicy uzależnienia, bo powiedziałabym, że to jest u większości pacjentów z otyłością drugiego, trzeciego stopnia. I niestety jest to koło samonakręcające się, jak się okazuje, bo im człowiek ma większą tak zwaną masę ciała, tak naprawdę większą masę tkanki tłuszczowej, tym mamy gorszą dysregulację homeostazy energetycznej, czyli jakby ciało prosi o więcej jedzenia po to, żeby dobrze funkcjonować. Więc mówienie takiej osobie o zdrowym żywieniu, o tym, że ma się więcej ruszać, jest potwornie stygmatyzujące.
Nad nią. Coraz więcej dzieci ma nadwagę lub zmaga się z chorobą otyłościową. Na co rodzice powinni zwracać uwagę? Jak mogą pomóc swoim dzieciom?
Przede wszystkim uważam, że tych rodziców już w tym momencie powinniśmy edukować. Edukować w zakresie zdrowego stylu życia tych dzieci, czyli jak te dzieci powinny spożywać posiłki. No na pewno te dzieci nie powinny korzystać z różnego rodzaju przydrożnych sklepików albo jakichś w pobliżu niezdrowej żywności typu fast foodowej. No, myślę, że rodzice od początku grają w tym ogromną rolę, bo ja bym powiedziała, że profilaktyka choroby otyłościowej wśród dzieci i młodzieży polega na trzech ogniwach. To jest szkoła, to jest rodzic, to jest ulica, czyli środowisko, w którym się wychowujemy. I tam postawienie na wysoką edukację w tych trzech punktach dałoby ogromne rezultaty. Oczywiście powinny zwracać uwagę na to, że to dziecko powinno zjeść śniadanie, powinno zabrać jakiś lunchbox ze sobą do szkoły, żeby tam właśnie nie korzystać z tych sklepikowych, fast foodowych, śmieciowych produktów. No przede wszystkim, no cóż, no dużo jest do zrobienia. Też i tu po stronie rodziców leży to, jak dzieci spędzają czas wolny. No niestety nie udało nam się przez ostatnie lata namówić tych rodziców do takiego życia w kulturze sportu. Nie lubimy ani spacerować, ani biegać, ale też umówmy się, że na terenie miasta nie mamy takich atrakcyjnych miejsc, gdzie by te dzieci mogły biegać. No bo dzieci do niczego się nie zmusi, nawet dobrą nauką się do niczego nie zmusi. One muszą być do czegoś zachęcone i jeśli są tworzone w dużych miastach, a tak na przykład w tej chwili w Warszawie powstały te parki kultury, gdzie ta młodzież, no tam nikogo nie widać ze smartfonem siedzących, bo one mają co tam robić. No więc myślę, że tutaj również na terenie miasta coś takiego musimy stworzyć, żeby te dzieciaki zachęcić do aktywności ruchowej. Ja pamiętam, że moja mama to mi rzucała z trzeciego piętra, na którym mieszkaliśmy, kanapki, bo ja nawet na jedzenie nie przychodziłam do domu,
bo
grałam w klasy.
Przepaki były.
Przepaki były, skakałam przez piłkę, a teraz no, wręcz przeciwnie, nie da się tych dzieci wygonić na to podwórko, więc musimy być bardziej jako dorośli i rodzice atrakcyjni, ale też szkoły. No to narzekanie tej młodzieży. Myśmy zrobili taki sondaż wśród młodzieży białostockiej, dlaczego nie lubią lekcji WF-u. No ja myślę, że w całej Polsce jest ten sam problem. Raz, nieatrakcyjne lekcje WF-u, nieatrakcyjni nauczyciele, którzy nie są za bardzo zainteresowani tymi lekcjami. Rzucenie piłki i powiedzenie, to wy sobie pograjcie w piłkę, jest nieatrakcyjne. W związku z tym tu się dużo musi zmienić na każdym poziomie.
No właśnie.
I rodziców, i szkoły.
I co robicie w tym temacie? Bo w grudniu pytałam panią o pracę w zespole do spraw przeciwdziałania otyłości przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego. Co się od grudnia zmieniło?
No tak przykornie. W tej chwili właśnie trwa posiedzenie Komisji do Spraw Zdrowia i też Komisji Roboczej do Spraw Profilaktyki Nadwagi i Otyłości. No za chwilę, jak tutaj skończymy bardzo ważną audycję, będę musiała się tam przełączyć online i uczestniczyć w tej komisji. Co my tam robimy? Tam komisja podzieliła się na trzy grupy. Na grupę zajmującą się profilaktyką nadwagi i otyłości, na grupę, która zajmie się leczeniem choroby otyłościowej, a przypomnę, jest 9 milionów dorosłych Polaków chorujących na tą chorobę i 3,5 miliona dzieci, więc jest się czym zająć w tej grupie i właśnie w tej grupie będę pracowała. No i grupa międzysektorowa, międzyresortowa, która będzie próbowała rozpracować program profilaktyki i otyłości we wszystkich ministerstwach, nie tylko w Ministerstwie Zdrowia, ale Szkolnictwa Wyższego, Sportu, no myślę, że rolnictwa, tam jeszcze jest włączone, zdaje się, ministerstwo, które będzie się zajmowało między innymi też dofinansowaniem chociażby lunchów.
Z otyłością mogą wiązać się zaburzenia odżywiania. W tym temacie dzisiaj w naszym programie, a w czwartek w Pałacu Branickich ekspertem jest psychodietetyk Izolda Hukałowicz.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Najpierw wyjaśnijmy, kiedy mówimy o zaburzeniach odżywiania.
Więc generalnie zaburzenia odżywiania jest to cała taka grupa chorób, chorób psychicznych, tak? Czyli z grupy zaburzeń psychicznych, czyli jest to coś troszkę odrębnego od otyłości, bo często troszeczkę mylimy nawet i uważamy, że otyłość jest zaburzeniem odżywiania, natomiast osoby cierpiące na chorobę otyłościową wcale nie muszą mieć zaburzeń odżywiania. To się może łączyć i często tak jest. Natomiast same zaburzenia odżywiania, tak jak powiedziałam, są chorobą psychiczną, gdzie oczywiście występuje cała jakby taka gama zachowań związanych z jedzeniem, też powiedzmy z nieakceptacją swojego ciała i wszystkich zabiegów wokół ciała, koncentracji na nim. Czyli mamy ten aspekt taki też fizjologiczny związany z jedzeniem, natomiast jakby tutaj podłoże jest dużo głębsze.
Wymieńmy te zaburzenia odżywiania. Anoreksja, bulimia,
tak, anoreksja,
to pierwsze, co się
do głowy przychodzi, to zazwyczaj anoreksja. To takie emblematyczne wręcz choroba, bardzo też może medialnie spektakularna, bo też jest widoczna najczęściej. Natomiast nie jest wcale najczęściej występującym zaburzeniem odżywiania. Wspomniała pani o bulimii. Bulimia występuje 2 razy częściej. Mamy też bardzo teraz taką dużą grupę zaburzeń z napadami objadania się, czyli takie kompulsywne objadanie, binge eating disorder, to też jest duża grupa. I też bardziej, o ile anoreksja i bulimia, to jednak tutaj mówimy przede wszystkim o kobietach, to w przypadku właśnie zaburzeń z napadami objadania jest spora grupa mężczyzn, która cierpi na tę chorobę. To są też zaburzenia, powiedzmy, pika, czyli powiedzmy jedzenie produktów takich, których normalnie byśmy nie zjedli, tak? Na przykład kreda, jakieś tworzywa. To jest też ARFID, to jest też ortoreksja, która wprawdzie nie, w tej chwili nie funkcjonuje jeszcze w kryteriach zaburzeń psychicznych w DSM-ie czy w ICD. Tego jeszcze nie ma.
Co to jest?
To są takie jakby zbiór DSM i ICD, to są 2 klasyfikacje chorób. DSM zaburzeń psychicznych, tak? To jest ta amerykańska klasyfikacja. ICD to taka klasyfikacja ogólna wszystkich chorób. I tak jak powiedziałam, ortoreksji jeszcze nie ma w tych klasyfikacjach, więc lekarz jej nie zdiagnozuje de facto. Natomiast ona ma na tyle już w tej chwili charakterystyczną tą grupę objawów, że możemy ją wyróżnić i
na
prawdopodobnie
przykład,
ona trafi.
Jakie to objawy?
No jest to w ogóle takie zaburzenie odżywiania dosyć kulturowo akceptowalne niestety, bo to jest tak zwana, jakby mówi się ogólnie, obsesja na punkcie zdrowego jedzenia.
I suplementów,
tak, gdzie dochodzi do koncentracji na jedzeniu określonej jakiejś grupy pokarmów, wyłącznie z wykluczeniem całkowitym innych uznawanych za złe, które mi szkodzą. No i niestety to często postępuje i coraz więcej pokarmów jest wykluczanych, tak, dochodzą jakieś niedobory składników odżywczych, więc
nie jest przyczyną otyłości. Wręcz przeciwnie, niedożywienia, prawda? Ponieważ oni bardzo eliminują wszystkie produkty, szukają tych produktów ekologicznych, sprawdzają te farmy ekologiczne, czy one rzeczywiście
znamy
są.
Znamy przypadki, kiedy
wody,
dziecko jest do skrajnej sytuacji doprowadzone, a nawet umiera.
Tu można podejrzewać, że w tym przypadku.
No, poza tym suplementacja jest najgorsza. Ja ostatnio miałam ortorektyka, który miał 26 suplementów różnych. Więc to jest przyczyna, którą chcemy jakby tak eksponować i mówić, że jest to niezdrowe i niedobre. Natomiast chyba tu jeszcze pani powinna powiedzieć o zespole jedzenia nocnego, prawda? Ponieważ to jest jedna z najczęstszych przyczyn.
To jest cała grupa duża. Zaburzenia odżywiania są pojemne.
Czy zaburzenia odżywiania, wiemy, że mogą być groźne. Jak bardzo?
No, są to choroby śmiertelne, które mogą doprowadzić do śmierci.
A szybko można wejść w tą chorobę, w zaburzenie odżywiania?
Czy szybko? No, to jest kwestia definicji szybko.
A można zauważyć objawy?
Tak, oczywiście można zauważyć. Przy czym osoby, które cierpią,
mają czas, prawda? Ile trzeba, żeby dane objawy występowały, żeby tą chorobę rozpoznać. Więc to nie jest tak, że jeden dzień się objadamy i to już jest kompulsja.
Tak, dokładnie. One się rzeczywiście rozwijają w czasie. Natomiast samo też zauważenie przez otoczenie tych objawów jest często też opóźnione. bo osoby, które cierpią na zaburzenia odżywiania, często ukrywają te objawy i często właśnie mam rodziców, którzy wyrzucają sobie, dlaczego ja nie zauważyłem.
A u dzieci w jakim wieku może się na przykład bulimia pojawić? Bo anoreksję, no to już w późniejszym tam etapie można zauważyć.
Anoreksja, no to już niestety zaburzenia odżywiania pojawiają się w coraz młodszej grupie wiekowej. Nawet dziewczynki sześcioletnie już chorują na anoreksję. Natomiast najczęściej jakby to się zaczyna rozwijać w okresie dojrzewania, kiedy to ciało zmienia się, kiedy nie akceptujemy go, kiedy młodzież właśnie ma problemy z tym właśnie zmieniającym się ciałem, które nie pasuje trochę do tych standardów kulturowych, które są promowane w social mediach i no niestety to jest taki czynnik bardzo sprzyjający też rozwojowi zaburzeń odżywiania.
Do kogo po pomoc?
Do pomoc w zaburzeniach odżywiania możemy się zgłosić do psychodietetyka, do psychologa. Oczywiście dobry dietetyk też zauważy, tak, po tych zachowaniach związanych z jedzeniem, że coś tu jest nie tak. Diagnozę psychiatryczną też psychiatra postawi. Więc natomiast samo leczenie jakby zaburzeń odżywiania jest też, tak można powiedzieć, interdyscyplinarny. I tutaj oczywiście psychoterapia jako taki długofalowy proces, ale też we współpracy z dietetykiem, który ustawi to jedzenie, ureguluje.
Można wyleczyć?
Zdecydowanie można.
Gorzej będzie, jeżeli pojawią się konkretne skutki.
Tak, ale bardzo bym chciała podkreślić, że można wyzdrowić z zaburzeń odżywiania, bo często spotykam się z mitem, że to jest niemożliwe i że to jest jak alkoholizm i że to zostaje do końca życia. Nie, można wyzdrowić.
Przypomnę, w czwartek w Pałacu Branickich otwarte spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o profilaktyce. Warto zarezerwować czas od 10 do 12.30. Najpierw będą wykłady, potem debata z ekspertami prowadzona przez Studenckie Koło Naukowe Profi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. A o problemie, jakim jest nadwaga i choroba otyłościowa i zaburzenia odżywiania mówiły dziś profesor Lucyna Ostrowska, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Izolda Hukałowicz, psychodietetyk, specjalistka zaburzeń odżywiania z pracowni Balansownia oraz Izabela Przewłocka, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję paniom za wizytę w studiu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Bądźmy zdrowi.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.